O, głośno, czy ciszy?
Nie, nie, dla mnie jest idealnie. Jest bardzo dobrze teraz.
Dobrze, to mnie też jest idealnie.
Tak.
W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Chciałem złożyć nieco spóźnione życzenia wszystkiego dobrego, ponieważ w czwartek, ubiegły czwartek, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Radia. Cieszy się Pan?
Bardzo się cieszę.
No, możemy takim lekkim akcentem przejść do poważniejszych tematów. Dzięki radiu możecie Państwo się z nami kontaktować, możecie z nami rozmawiać, możecie komentować wydarzenia krajowe w oparciu o propozycje redakcji otwartego mikrofonu.
A my możemy kontaktować się z Państwem w formule chociażby otwartego mikrofonu.
Bardzo jesteśmy wdzięczni technice, technologii, radiu i też Państwu. 10 lutego ponad 100 terytorialsów, kobiet i mężczyzn złożyło wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim przysięgę wojskową. Wojska Obrony Terytorialnej to najszybciej rosnący rodzaj polskich sił zbrojnych. Służy w nim ponad 21 tysięcy żołnierzy. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, co Państwo sądzicie o tej formie służby wojskowej, jak w Waszym zdaniu wpływa to na obronność naszej ojczyzny. Posłuchajmy.
Uważam, że pomysł stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspaniałym pomysłem. Wie Pan, jakie państwo ma najlepszą Armię Wojsk Ochrony Terytorialnej na świecie? To są Stany Zjednoczone. Taki właśnie jak WOT, można bardzo szybko zgrupować oddziały.
Ja na przykład jestem za silną policją, jeżeli chodzi o służby mundurowe. Straż pożarna jest potrzebna, a do końca wojsko w takim stanie, jakim jest teraz, nie jest nawet potrzebne. Ja jestem za tym, żeby takie wojska były i to jest dobry pomysł. Ale mówię, dobrze by było, żeby panowie, bo wiele pytań by można było zadać, prosili jakiegoś eksperta. Jeżeli chodzi o szkolenie, bardzo mi przypomina to szkolenie, które miałem w swojej służbie zawodowej.
Kraje europejskie wszystkie mają takie służby. Dla nas, w naszej sytuacji, na zielone ludziki pana Putina to jest bardzo dobra broń.
Pierwsza zasadnicza sprawa. Wojska Obrony Terytorialnej są zbędne i niepotrzebne wydatki. Powinny być te pieniądze przeznaczone na wojska operacyjne.
Panie Adamie, z tego co wyczytałem, to właściwie jest więcej chętnych, jak możliwości ich wchłonięcia, co dosyć pozytywnie świadczy o mentalności obronnej na naszej młodzieży.
Jeśli chodzi o terytorialsów?
Tak, jeśli chodzi o terytorialsów. To jest bardzo ciekawa jakby formuła.
To jest bardzo ciekawa formuła, bardzo ciekawa formacja. Ja ich na Twitterze podglądam od
W oparciu o takie zespoły 12-osobowe?
To jest różnie. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły. Nie jestem specjalistą od szkolenia, ale żołnierzy ochotników, więc kobiety, mężczyzn, szkolą żołnierze wojsk specjalnych. Mhm. A więc specjaliści to są bardzo wysoko wykwalifikowani żołnierze. Bardzo często mają przeszłość bojową w tak zwanych misjach. Niektóre z nich z pokojem nie miały wiele wspólnego, więc to jest naprawdę bardzo dobrze wyszkolona kadra
instruktorska.
To tak tyle na początek. Ale natomiast jeszcze jedną uwagę może wniosę. Nie jest też tak do końca, że chętnych jest więcej, bowiem jest nieco mniej niż zakładano na ten rok, jeśli chodzi o plan.
Logistycznych.
Z różnych względów. Natomiast to ciekawe, pierwsi Lubuszanie zasilają szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.
Spóźnieni, ale
na razie, nie, bo najpierw tworzono na ścianie wschodniej. Takie było założenie, żeby w każdym z województw na ścianie wschodniej powstała brygada. Docelowo w województwie mazowieckim mają być aż dwie brygady terytorialsów. Natomiast w ostatnim rzucie mają być formowane w zachodniopomorskim i w lubuskim. Na razie mamy niezbyt dużą ilość terytorialsów, ale to dlatego, że ten proces formowania jest jednostek rozpoczął się niedawno.
Trwa, to szkolenie trwa dwa lata.
I podlegamy w tej chwili jeszcze, to znaczy lubuscy terytorialsi pod Wielkopolską Brygadę WOT, ale są duże szanse, że zostanie sformowana odrębna lubuska.
Warto jest, szanowni państwo, wiedzieć, że te wojska są tak na pograniczu działań cywilnych a militarnych. To nie są wojska ani pierwszego uderzenia, ani formacje stricte bojowe. To są
organizacje,
To są organizacje działające raczej na zapleczu.
Panie Krzysztofie, frontu. Muszę też sprostować to.
Taki rodzaj zorganizowanej partyzantki.
Nie, to jest lekka piechota, wyposażona w charakterystyczną broń dla lekkiej piechoty, czyli lekką broń maszynową, moździerze.
No i haubice mogą być też. Nie. I drony,
Haubic nie będzie, bo to już nie jest lekka piechota. Drony jak najbardziej, kłady, karabinki szturmowe, w tym przypadku beryl. I co ciekawe, terytorialsi są dobrze wykształceni, dobrze zmotywowani. 47% z nich ma wyższe wykształcenie. Średnie wykształcenie. 34% wykształcenie wyższe, 9% zawodowe, 10% gimnazjalne, w tym 12% kobiet. To jest w armii zawodowej 6% kobiet. Tu mamy 12% kobiet.
No tak,
zdarzają się prawnicy,
rodzaju.
Lekarze. To jest służba w innym cyklu, niezawodowym, bo są to ludzie, którzy wykonują swoje zawody i są powoływani na ćwiczenia w systemie.
Warto jest pamiętać o tym, jak tego rodzaju formacje odegrały ważną rolę w wojnie zimowej, czyli wojnie w 1939 roku, jaka toczyła się pomiędzy Finlandią a Rosją Sowiecką, gdzie właściwie to zbrojne, znaczy to pospolite ruszenie fińskie, znakomicie strzelających obywateli, świetnie jeżdżących na nartach, dało bobu Armii Czerwonej, przy czym Finowie nie mieli ani artylerii, ani czołgów, ani samolotów. I okazało się, że ta armia terytorialsów fińskich dała się silnie we znaki.
To byli rezerwiści regularnej armii i to jest jeszcze jeden wniosek, że armia zawodowa musi mieć bardzo rozbudowane rezerwy.
I ugruntowana musi
ludzi.
Być w społeczeństwie właśnie tak bardzo.
Z całą pewnością.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
11 lutego przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji i sympatycy kandydatki Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej obraźliwymi hasłami zakłócali wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy podczas świętowania setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Po tych uroczystościach pani Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała ekipie zakłócającej uroczystości. Pytaliśmy słuchaczy, co sądzą o tego rodzaju kulturze prowadzenia kampanii wyborczej i zachowania się podczas uroczystości państwowej. Posłuchajmy.
Zachowanie wyjątkowo skandaliczne. To jest tak jak z marszami równości. To jest ta sama tłuszcza, która się po prostu zwyczajnie nudzi, pakowana jest do autokarów. W tamtym roku mieliśmy z podobnymi obrazkami do czynienia właśnie podczas marszów równości.
Zakłócona tak dostojna uroczystość, pamięć o ludziach, którzy wyzwalali. To jest po prostu, nie mieści mi się w głowie i nie wiem, jak to nazwać, bo to prostactwo to za mało.
Na pewno mi się to, proszę państwa, nie podoba, ale ci zwolennicy z PiS-u, niech sobie przypomną, co się robiło z prezydentem Komorowskim, co się robiło z Tuskiem, to zapomnieli?
Prezydent przemawiał jako głowa państwa, to nie była kampania wyborcza. I to trzeba zwrócić uwagę na to, że od samego początku, jak PiS jest na scenie politycznej, jest po prostu silną partią, to zawsze był atakowany z tamtej strony.
Z przyjemnością zobaczyłem, że prezydent podał rękę pani Kidawie-Błońskiej. Fajnie, naprawdę, gratulacje dla niego.
Niech nie ubliżają Kaszubom, że tam Kaszubi się darli, bo to nie Kaszubi się darli, tylko specjalna grupa, warszawska rejestracja, która jeździ często właśnie po Polsce i zakłóca spotkania, tak było z panem Jaki, teraz z prezydentem naszym. Niech mnie zganiają na Kaszubów.
Poprzednim razem zastrzegaliśmy się, że nie będziemy źle mówić o pani Kidawie Błońskiej. Będziemy kontynuowali ten nurt w naszym tutaj komentowaniu.
Myślę, że trzeba jednak się odnieść do tego, co się wydarzyło i do zachowania pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bowiem...
No bo dzisiaj słyszałem, że wypowiadała się, że ludzie mają prawa do wyrażania emocji, przy czym się okazuje, że to emocje są kupione, a nie spontaniczne.
Ludzie mają prawo do wyrażania emocji, a w polityce kupione emocje próbuje się sprzedawać tak samo jak...
Jako spontan.
Jako spontan i mamy mnóstwo przykładów z różnych krajów. Natomiast w Pucku zdarzyła się oto taka historia, która jest nie do przyjęcia dla każdego, kto kocha swoją ojczyznę i czuje się Polakiem. Obrzucono wulgarnymi wyzwiskami głowę państwa.
Czyli pierwszego Polaka.
No, można tak powiedzieć, pierwszego obywatela Polski, pierwszego Polaka. Ja wolę określenie głowa państwa. Natomiast... Nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla postawy pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która poszła i z tymi, no, ja to nazwę właściwie, z tą tłuszczą, która w taki sposób się zachowywała, bo to nie są moim zdaniem obywatele. To są ludzie wyzuci z patriotyzmu, jeżeli potrafią wulgarnie zelżyć prezydenta, głowę państwa. I Małgorzata Kidawa-Błońska popełniła niewybaczalny błąd, idąc do tych ludzi. Oni się dopytywali, ja oglądałem kilka takich relacji filmowych, oni się dopytywali, czy byli dobrze słyszani. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ściskając się z tymi ludźmi, wyrażała aprobatę dla takich karczemnych, chamskich zachowań.
Jakby w stanie happy, bardzo zadowoleni, że się udało.
Oni byli w stanie wielkiego uniesienia. Wydawało im się, że dokonali jakiegoś ważnego, patriotycznego czynu.
No szkoda, że debata publiczna zamienia się w chlew i obory, mówiąc tak bardzo jednoznacznie. Natomiast przysłuchując się echom tych wydarzeń i komentarzom, jakie wygłaszają politycy, to warto jest tutaj moim zdaniem zauważyć bardzo pozytywne wyróżnianie się PSL-u na tle takiego zdziczenia politycznego, że pan Władysław Kośniak-Kamysz nie idzie tym nurtem takim hejterskim, tylko jakby trzyma się pewnego jednak standardu i warto jest, że tak powiem, opozycji dawać jego za wzór.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
12 lutego rozmawialiśmy w otwartym mikrofonie o programie rządowym 100 obwodnic. Nasze województwo uzyskało 6. Niestety mieszkańcy Kargowej zostali, czy Kargowa została pominięta. Czy to jest sukces lubuski, czy jak to wpływa na naszą komunikację?
No, jesteśmy bardzo zaniedbani infrastrukturalnie i to są zaniedbania sięgające jeszcze czasów PRL-u. Przez 30 lat III Rzeczpospolitej lubuskie bardzo stopniowo się, że tak powiem, dźwigało z takiego komunikacyjnego marazmu. Te 6 obwodnic to jest sukces, bo zachodniopomorskie dużo większe województwo będzie miało 5 obwodnic. Oczywiście jest sporo do zrobienia nadal. Chodzi także nie tylko o obwodnice Kargowej, obwodnice Kożuchowa, gdzie mieszkańcy od dawna oczekują takich inwestycji. No ale nie daje się wszystkiego zrobić od razu. Ten taki komunikacyjny, jak to określiłem, dystans, który mamy do wielu bardziej rozwiniętych województw, nadrabiany jest w terminach kilkudziesięcioletnich przez wszystkie kolejne rządy, które próbowały coś w tej sprawie zrobić. Natomiast widzimy jednak pewne przyspieszenie, bo będzie i most w Pomorsku, będzie most w Milsku, mamy remont mostów Cigacicach. Miejscowa społeczność gminy Maszewo i gminy miejskiej i gminy wiejskiej Gubin na czele z wójtami tych gmin walczą o most, o przeprawę w Połęcku. No tak. Więc jest jeszcze sporo tych zadań do wykonania, bowiem no, województwo lubuskie nie jest równomiernie rozwiniętym województwem, jak podają dane z Urzędu Marszałkowskiego. Tylko 41,6% ludności wiejskiej ma dostęp do kanalizacji. No to jest nadal cywilizacyjna katastrofa.
Takim pewnym wskaźnikiem cywilizacyjnym jest dostępność komunikacyjna i właściwie dzięki tej dostępności komunikacyjnej można dosyć szybko przejechać z miasta do miasta, czy z wsi do miasta lub z miasta do wsi. I właściwie to jest miara postępu cywilizacyjnego. Ile czasu zajmuje przejechanie z najdalszej części województwa do jego centrum? I jak przygląda się, jak patrzy się na mapę Polski, to wyraźnie widać, że są obszary odcięte cywilizacyjnie, bo jeżeli do centrum regionu jedzie się ponad godzinę, to znaczy, że to jest dosyć daleko. Na szczęście nadrabiamy te zaległości i takie mam wrażenie, że dzisiaj jest znacznie łatwiej. Droga S3 ułatwia dojazd do Gorzowa, komunikuje znakomicie północ z południem, czyli ci, którzy mają w Urzędzie Marszałkowskim coś do załatwienia, to mogą nieomal błyskawicznie. Pamiętam czasy, kiedy do Gorzowa jechało się 2,5 godziny.
Ogólnie sprawy idą w dobrym i właściwym kierunku, ale dalej mamy w województwie lubuskim dużo do zrobienia i ja bym sobie życzył jako komentator, publicysta, aby strategia rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku była nastawiona bardziej na wyrównywanie tych najbardziej kompromitujących nas zaniedbań, zaległości.
Oczywiście drogi gminne, drogi powiatowe jak najbardziej. Na to powinniśmy kłaść nacisk, bo niektóre odcinki są w bardzo złej kondycji. Ja, jeżeli mogę cokolwiek dodać, w związku z autostradą A2, miasteczko Torzym, duży węzeł komunikacyjny. Natomiast przydałoby się, gdyby tam ten kilometr czy dwa kilometry takiej obwodnicy krótkiej.
Północna część województwa, koło Sulęcina często jeżdżę, na Lubniewice, Torzym, i tam jest makabra. Po prostu nie ma czym dojechać.
Z racji swojej pracy i także mandatu wykonywanego na rzecz mieszkańców gminy Małomice, drogi powiatowe to jest duży temat do zrobienia. Najewidentniej trzeba dotrzeć do tych miejscowości małych, tak, w których gminy miejsko-wiejskie z niewielkim budżetem nie potrafią sobie poradzić z takimi inwestycjami.
Proszę by wyobrazić, że my z Gorzowa i z północnej części nie możemy dostać się gdziekolwiek na południe naszego państwa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek naszym tematem było pytanie, które prawo jest ważniejsze, czy prawo unijne, czy prawo polskie, wynikające z polskiej konstytucji. Trwa taka poważna jakby debata na najwyższych szczeblach politycznych. Jedni twierdzą, że skoro jesteśmy w Unii, to prawo unijne jest ważniejsze. Inni mówią, że traktaty gwarantują nam, że prawo wynikające z polskiej konstytucji, polskie prawo w zakresach, w których nie zostały udzielone prawo europejskiego odpowiednie kompetencje jest ważniejsze. Ciekawe, co o tym sądzą nasi słuchacze. Posłuchajmy.
Ciągle będąc pod węgielem różnych zaborców i najeźdźców, mamy we krwi wolność taką właśnie, że nie lubimy, jak nam ktoś coś narzuca. Uznajemy naszą konstytucję wyżej niż konstytucję w tym wypadku Unii Europejskiej czy jakieś regulacje Unii Europejskiej.
My nie jesteśmy tak prawnie wykształceni. Pytania powinny być zadawane jednak prawnikom i to, że na przykład czujemy się narodem, czujemy się jednością, w porządku, nie? Ale ja czuję się bardziej Europejczykiem, nie?
Jeżeli chodzi o prawo unijne, to prawo unijne powinno być wspólne dla wszystkich, a nie tylko wybiórcze. Oni tak robią, jakby wydaje mi się, że to jest prawo francusko-niemieckie. Co im pasuje, to narzucają państwom członkowskim.
To jest pewien dylemat. Jak się czyta Monteskiusza, nie wiem, czy pan czytał, bo ja
fragmentarnie... czytałem, to jest mało powiedziane, ja go studiuję.
konieczność. To jest, smutne jest to, że politycy słabą wiedzę mają na temat tego, co napisał Montesquieu. Montesquieu napisał między innymi jedną ważną rzecz. Wydaje mi się, że ona jest aktualna i jest osią dzisiejszego sporu. On napisał, że narody po swojemu organizują się, ustanawiają swoje własne prawa i nie można praw z jednego narodu i obyczajów z jednego narodu przenieść do drugiego narodu, bo one, te obyczaje i te prawa wynikają z historii, z tradycji, tego właśnie miejsca. I Montesquieu był przeciwny, żeby unifikować prawo tak, jak to się dzisiaj próbuje robić.
Proszę zobaczyć, że coraz mniej ludzi związanych z opozycją, myślę tu o politykach, opozycyjnych, powołuje się na Montesquieusza. Może wreszcie zaczęli czytać ze zrozumieniem i wyciągać wnioski. Ale ja bym wrócił do tej kwestii wyższości rzekomej prawa europejskiego. Jest to ulubiona teza lansowana przez część opozycji, zaznaczam część, takich, to są zwolennicy wielkiego europejskiego super państwa, którzy z gorliwością neofitów opowiadają nam baśnie, jakoby polskie prawo przestało się liczyć. Tymczasem...
No, krytycy tej postawy mówią, że to jest postawa lokajska, czy służalcza.
Wie pan, to może być postawa lokajska, ale to może być postawa właśnie takich neofitów, którzy uważają się za zwolenników europejskiego super państwa. Przypominam, że Unia Europejska jest, że tak powiem, sumą państw, ale narodowych. I nikt tego w traktatach nie zmienił.
No i w zamyśle miało być wspólnotą raczej gospodarczą, a nie ideologiczną.
No to tutaj moglibyśmy dyskutować, bowiem takie pomysły na polityczną integrację, one były widoczne także wcześniej. W każdym razie nadzieje. Tacy ludzie jak Guy Verhofstadt są zwolennikami, jego liberalna frakcja są zwolennikami europejskiego superpaństwa. Natomiast u nas też takich zwolenników możemy od czasu do czasu wyłuskać. Problem tkwi w tym, że istnieje nadal polska konstytucja, która jest nadrzędna nad prawem europejskim, bo
zgodnie
w samej konstytucji...
z traktatami unijnymi, jak i z wyrokami Sądu Konstytucyjnego.
Jest wyraźnie napisane w polskiej konstytucji, że źródłami prawa w Polsce są na pierwszym miejscu konstytucja, na drugim miejscu ustawy i traktaty międzynarodowe.
Dopiero na trzecim.
To znaczy, to jest w jednym wersie zapisane, ale w takiej kolejności, jak przeczytałem. Inną jest kwestią, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje narzucać coś, tak, czy też próbuje konstruować coś takiego jak prawo europejskie.
No nie tymczasem, istnieje coś takiego przecież.
Otóż to.
Jest oczywiste.
Natomiast sędziowie nie mają prawa do kreowania prawa, bo nie na tym polega ich rola. To nie sędziowie są prawodawcami, a więc sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpują sobie coś, do czego nie mają uprawnień. Oni mają pilnować, czy dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej, na które się wszyscy zgodzili, są przestrzegane. Natomiast tu się próbuje wyinterpretować tak zwanego ducha praw. Co ciekawe, ci sędziowie...
Wracamy do ducha praw, czyli Montesquieusza.
Do Montesquieusza. Ci sędziowie się nawet na Montesquieusza nie powołują, bo myślę, że tam...
Nie powołują się, bo Montesquieusz wskazuje, że sędziów należy wybierać w wyborach powszechnych.
Mało tego. Montesquieusz sam sędzia...
I na jakiś czas.
Montesquieusz, który był sam sędzią chyba Trybunału w Bordeaux, ile dobrze pamiętam, za czasów Ludwika XV, ostrzegał przed dyktaturą sędziów, czyli przed sędziokracją, z którą to mamy do czynienia poprzez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który się rozpychał łokciami, i grupę sędziów polskich, która to uznała się sędziami europejskimi, dając do zrozumienia, że oni nie będą podlegać takim fanaberiom jak konstytucja, czy nie będą współpracować z polskim rządem, a już z Izbą Dyscyplinarną, to w ogóle.
Ja sobie poczytałem ostatnio w tym kontekście wywód kogoś, od kogo zaczyna się naukowa cybernetyka, czyli Norberta Wienera, który powiedział, że język prawniczy jest językiem, który ma pewien cel w odróżnieniu od języka powszechnego, który my używamy. I Celem języka prawniczego jest to, aby na sali sądowej zyskać przewagę w procesie nad stroną przeciwną. I takie mam przekonanie, że ten język specyficzny zyskiwania przewagi przez prawników nad całą resztą społeczeństwa jest pewną formą zniewalania. Bo proszę zwrócić uwagę, że my idąc po wyrok do sądu uzyskujemy w uzasadnieniu tekst, którego bez prawnika nie jesteśmy w stanie odczytać. Czyli w pewnym sensie jest ograniczana nasza wolność, bo my nie możemy przeczytać tekstu prawniczego bez tłumacza.
To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i ja w części, dużej części się z tym zgodzę.
To liczmy, szanowni państwo, po tych tutaj w naszej wymianie zdań, że państwo pójdziecie na spacer, że będzie wam pogoda sprzyjać. Życzymy państwu przyjemnej soboty i przyjemnej niedzieli. Do usłyszenia. Dziękuję panu. Dziękuję
do usłyszenia.
Państwu. W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.